Wuchu na świat, dziś Anna Buczel, autorka bloga Biegam z wypiekami, podróżniczka z pasji i wyruszamy nad Bajkał.
Pomysł zrodził się wiele lat temu. Ja jestem magistrem filologii rosyjskiej, więc znam język i w czasach studenckich wymyśliłam sobie, że takim moim celem po tych studiach jest i takim wielkim marzeniem właśnie wyjazd nad Bajkał. Było to dla mnie wtedy zupełnie nieosiągalne, ani finansowo, ani odległościowo tak naprawdę, więc postawiłam sobie cel i stwierdziłam, że kiedyś uda się go zrealizować. No i spotkałam w grupie biegowej koleżankę i zarzuciłam temacik. Pojawiła się informacja zwrotna, że tak, pewnie i w zasadzie taka bratnia dusza, która też bardzo chciała tam jechać, więc wydaje mi się, że jak już jest cel i jest postanowienie, że się bardzo chce.
I jest wsparcie.
I jest wsparcie, bo tak naprawdę na taką długą podróż jednak to towarzystwo trochę się przydaje, albo nawet trochę bardzo się przydaje.
Dobrze wybrać się z kimś.
To stwierdziłam, że środki też się znajdą. Zresztą jakieś tam oszczędności już były zbierane. Już miałam konto założone nawet nad Bajkał. Więc był towarzysz, była decyzja, no to co, zaczynamy organizować. I tak się zorganizowałyśmy, że już wiosną zaczęłyśmy kupować bilety, był plan na konkretny czas. A, ja jeszcze rok wcześniej zaawizowałam swojemu szefowi, że potrzebuję nie 2 tygodnie urlopu, ale 3. Dostałam zgodę, więc cała machina ruszyła tak naprawdę i prawie po 10 latach od skończenia studiów udało mi się zrealizować moje studenckie marzenie. Dlatego właśnie bajka. Podróż miała być ekonomiczna, ale też nie tak, żeby było najłatwiej i najdrożej, czyli tak naprawdę samolotem. Poza tym tak naprawdę celem było też przejazd koleją transsyberyjską, więc trochę nam to wydłużyło czas, zmniejszyło koszty, ale jednocześnie dodało tego kolorytu podróży, więc wyruszyłyśmy z Warszawy do Wilna autobusem. Potem z Wilna poleciałyśmy do Moskwy samolotem i tam musiałyśmy zrobić stop. Znaczy mówię, że musiałyśmy, bo gdybym leciała sama albo jechała sama, to pewnie bym już go nie zrobiła, bo w Moskwie byłam kilka razy, ale koleżanka w Rosji była pierwszy raz, więc ten stop w Moskwie był konieczny, bo jak to być w Rosji i nie zahaczyć o tą Moskwę, nie zobaczyć tych Placu Czerwonego, Kremla i głównych zabytków Moskwy.
Ile spędziłyście czasu w Moskwie?
3 dni spędziłyśmy w Moskwie. 3 dni w Moskwie, potem
to wystarczy,
już
żeby tak dotknąć tego miasta?
Wystarczy, żeby zobaczyć te wszystkie główne miejsca, które znamy i z książek, i z telewizji, i z opowiadań, do tego, żeby zajrzeć jeszcze w jakieś takie mniej popularne miejsca, nacieszyć tą Moskwą, ale nie zdążyła tak już zbrzydnąć i się znudzić na przykład.
Moskwa dalej jest takim miastem monumentalnym, takim posągowym, czy jednak zmieniła się, przeobraziła się na takie bardziej współczesne europejskie miasto?
Myślę, że ona się zmienia na europejskie miasto, ale dalej jest wielka. Świetny przykład to jest takie miasteczko biznesowe, które w zasadzie jest oczywiście szkłem i nowymi budynkami, takimi typowo europejskimi, ale one wybijają poza te wszystkie budynki sowieckie i dalej są wielkie, czyli Moskwa idzie w stronę Europy, ale dalej jest wielka, monumentalna i wybija się ponad wszystko.
W swoim stylu.
Dokładnie tak.
Skoro jesteśmy w Moskwie, takie miejsca, przy których warto albo koniecznie trzeba się zatrzymać, będąc w Moskwie.
Każdy turysta to oczywiście to jest takie must see. No to Plac Czerwony. Plac Czerwony i Kreml. Nawet jeżeli nie wchodzimy do środka, do Kremla, można obejść go wokół. I
selfie z Czerwonym Placem.
Oczywiście, że tak. Ja już się śmieję, że byłam w Moskwie kilka razy, a w czasach studenckich spędziłam tam 4 miesiące, więc zobaczyłam, co miałam zobaczyć. I zawsze mówię, że jak już jadę biznesowo do Moskwy, to już w zasadzie spokojnie mogę tam pracować, bo już nie mam co tam zobaczyć, bo te wszystkie główne punkty są już obejrzane, ale byłam 3 tygodnie temu na targach i oczywiście zarezerwowałam sobie bilet do teatru, żeby jakoś zapełnić czas, ale po teatrze, mimo tego, że lał deszcz, musiałam pójść na Plac Czerwony, więc ten Plac Czerwony to jest taki chyba pierwsze miejsce, gdzie wszyscy chcą i muszą pojechać. Do tego niesamowite cerkwie. Jedna jest właśnie na Placu Czerwonym, to jest Sobór Wasilija Błażennawa, ale też jest świątynia Chrystusa Zbawiciela, która jest monumentalna i przepiękna zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Niesamowite parki, na wieczorny spacer klimatyczny Arbat, gdzie tak jak i w zasadzie w Polsce, wszędzie na świecie, na różnych deptakach, mnóstwo muzyków, klubów, kawiarnie, restauracje, całe życie wieczorne tak naprawdę i w zasadzie dla każdego pokolenia. I takie miejsca historyczne jak na przykład Plac Niepodległości i to, co dla mnie na przykład było ciekawe, bo ja za każdym razem sobie w Moskwie, jak byłam, stawiałam takie cele. Co bym chciała jeszcze zobaczyć? Co już widziałam, żeby nie wracać, ale co jeszcze? I na przykład któregoś razu poleciałyśmy z koleżankami i zrobiłyśmy taką wycieczkę drogą sióstr naszego warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki, bo w Moskwie jest ich aż 7. Więc zobaczyłyśmy wszystkie i odhaczyłyśmy właśnie Pałace Kultury Moskiewskie. A znowu teraz, jak byłam w Moskwie i wydaje mi się, że już te wszystkie punkty, że tak powiem, mam zaliczone, to Moskwa otworzyła park przy Kremlu. Park jak park, no. Uliczki, dróżki, ścieżynki, budynki wystawowe. I chyba największą atrakcją jest taki most, nie most. Ponieważ jest wybudowany most, który wychodzi nad rzekę Moskwę, ale on tak jakby dochodzi do środka rzeki i zakręca. I to jest taki punkt widokowy, podobno z najlepszym widokiem na Kreml. Więc wchodzi się na most i rzeczywiście ten widok na Kreml jest niesamowity. A z drugiej strony właśnie jedna z sióstr Pałacu Kultury. Tłumy niesamowite. Moskwa jest zielona, ma mnóstwo parków. Ma właśnie ten klimat wschodni, prawosławny, czyli cerkwie i świątynie. No i Kreml to taki chyba obowiązek, znaczy taki must dosłownie.
Czy we współczesnej Moskwie porozumiemy się po angielsku, czy jednak język rosyjski jest takim podstawowym sposobem komunikowania?
Ja na co dzień pracuję z Rosjanami, więc też trochę patrzę na to inaczej. Rosjanie, szczególnie w dużych miastach, znają język angielski. Oni znają język angielski, ale jeżeli ktoś mówi po rosyjsku, to oczywiście zdecydowanie wolą mówić w swoim języku ojczystym. W Moskwie tak, nie będzie problemu absolutnie z porozumieniem się w języku angielskim. Też uważam, że Moskwa postawiła duży krok w kierunku właśnie języka angielskiego, albo inaczej, może nie zlikwidowania cyrylicy, ale uprzyjemnienia jej dla turystów, ponieważ nawet w metrze pojawiły się napisy łacinką. One nie są po angielsku, ale one są już napisane łacinką, więc ktoś, kto nie zna cyrylicy, jest w stanie mniej więcej wiedzieć, gdzie jest i jak ma przejść. I nawet na podłodze w metrze pojawiły się strzałki napisane z podpisami właśnie łacinką, z przejściami do różnych stacji, bo czasami jest tak, że w Moskwie w metrze są 4 stacje obok siebie. Więc w Moskwie tak, aczkolwiek już
jeśli
tam
ruszymy
dalej,
poza aglomerację miejską, no
to już będzie ciężko.
Powinniśmy
będzie
znać rosyjski.
Powinniśmy, on się bardzo przydaje.
3 dni w Moskwie i co dalej?
Kolej transsyberyjska. Pojechałyśmy tą, że tak powiem, właściwą, czyli Moskwa-Władywostok. Ona od początku do końca jedzie 7 dni. Dojechałyśmy tylko do Irkucka, bo to była, że tak powiem, stacja najbliżej Bajkału i jechałyśmy 87 godzin, gdzie na początku byłyśmy lekko przerażone. Tak jakby wiedziałyśmy, co nas czeka i zrobiłyśmy to zupełnie świadomie, ale na początku byłyśmy właśnie lekko przerażone. Sama podróż jest bardzo ciekawa, przy czym ja podróżowałam wcześniej kolejami rosyjskimi i w tym przypadku troszeczkę się zawiodłam. Mówię dlaczego. Podróże kolejami rosyjskimi wiążą się właśnie z poznawaniem tego kolorytu rosyjskiego i to, co mi się bardzo podobało jeszcze właśnie kilka lat temu, że na każdej stacji pojawiały się tak zwane babuszki, które miały swoje pierożki, ziemniaczki, kotleciki. Wszystko sprzedawały, tam z tymi wózeczkami z supermarketów przychodziły i to był właśnie ten koloryt tych podróży. Jak jechałyśmy do Irkucka, ja nie wiem tak naprawdę, czy trafiłyśmy po prostu na złe pory i może zły rozkład tego pociągu, że one akurat się nie pojawiły. One się pojawiły tak naprawdę na jednej stacji i wtedy po prostu aż pękłam z radości. Bo chciałam też koleżance pokazać, jak to wszystko wygląda na tym wschodzie. Ale też słyszałyśmy taką opinię, że to też jest kwestia państwa, bo oczywiście kwestia podatków. Więc jest tego coraz mniej.
Zakazuje obecności tych babuszek.
Tak, jest ich coraz mniej. Pojawiały się kioski na dworcach, no ale mimo wszystko udało nam się trochę odczuć właśnie ten klimat wschodni. Wybrałyśmy też specjalny wagon, ponieważ w kolejach rosyjskich podobnie tak jak do nas są wagony przedziałowe, przy czym u nas w kuszetkach zazwyczaj są 3 miejsca, tam są 4 i w Rosji nie ma podziału na damskie, męskie, tylko zwykle są koedukacyjne. I jest taki wagon, który nazywa się płackartny. Wagon płackartny to jest też wagon z łóżkami, przy czym on nie ma przedziału, więc łóżka są obok siebie tak jakby w rzędzie, w takich jakby boksach, które nie mają drzwi. I jeszcze naprzeciwko boksów na ścianie są dodatkowe 2 łóżka, czyli no, taka komunałka pociągowa. Ludzie oczywiście, jak jechałyśmy 87 godzin, zmieniali nam się co chwilę. Podróżowałyśmy raczej z Rosjanami. W naszym wagonie chyba nie było więcej turystów i byłyśmy bohaterkami. Tak, mogę stwierdzić, że byłyśmy bohaterkami w tym pociągu, ponieważ jak wysiadałyśmy, to już w zasadzie cały wagon wiedział, że 2 dziewczyny z Polski nad Bajkał, same, bez planu, bez wycieczki. Ale jak to? Wszyscy już nas żegnali, z radością życzyli nam powodzenia. Okazało się, że, no już się śmieję, że pół wagonu, ale znalazło się parę osób, które miały korzenie polskie, nawet nasza pani konduktorka, ponieważ w każdym wagonie w pociągu rosyjskim jest tak zwany prawadnik, i który opiekuje się wagonem. W naszym wagonie były dwie panie, które, że tak powiem, na zmiany pracowały. I to jest w ogóle niesamowite, bo to też tak jakby dodaje tego kolorytu podróży pociągiem rosyjskim, ponieważ raz widzimy naszą panią konduktorkę, która jest ubrana elegancko w swoim uniformie i sprawdza bilety i rozdziela, czy miejsca są już rozdzielone, ale tak jakby daje pościel i instrukcje i tak dalej. Kolejny raz widzimy, jak jest w fartuszku i sprząta wagon, a jeszcze kolejny raz widzimy ją, jak idzie w szlafroku do łazienki, bo akurat po prostu wstała i zaraz będzie jej zmiana. Więc cały proces życia tej pani konduktorki, bo one jadą tak naprawdę całą trasę i potem jeszcze wracają tym pociągiem. Wyjeżdżają z domu na 2 tygodnie. Więc nawiązały się nowe znajomości. Przeżyłyśmy trochę właśnie tych zmian. Miałyśmy towarzyszy i takich, którzy po prostu wpadli na 3 godziny, przespali się i wyszli, ale też tacy, którzy jechali z nami 2 dni albo dłużej. Pytano nas, co, jak, po co, co robimy. Wagon był żywo zainteresowany nami, no bo byliśmy po pierwsze turystkami, same, taka daleka trasa. No i plus jest taki, że ja mówiłam po rosyjsku, więc tak naprawdę każdy mógł się ze mną swobodnie porozumieć, więc też wypytywano nas właśnie o różne rzeczy.
Co jadłyście w czasie waszej podróży? Czy które smaki urzekły was jakoś szczególnie?
Dla mnie kuchnia rosyjska, albo może kuchnia bajkalska, nie była specjalną nowością, ponieważ głównie je się tam to, co i w całej Rosji, czyli pielmieni, pirażki, przy czym pirażki to są bułeczki drożdżowe, które mogą być albo pieczone, albo smażone na głębokim oleju. Oczywiście te smażone na głębokim oleju są przepyszne, no ale nie można ich zjeść za dużo. Z różnymi w ogóle nadzieniami, które nam pewnie nie przyszłyby do głowy, bo jak można zjeść bułkę z ziemniakami? A wbrew pozorom smakuje przepysznie. Albo na przykład bułka właśnie taka smażona w głębokim oleju w środku z jajkiem. Rewelacja. Omul, więc już o omulu mówiłyśmy. Ale myślę, że tak jakby perełką, chociaż to jest też taka kwestia sporna, jest kuchnia buriacka, czyli już po drugiej stronie Bajkału, nie od zachodu, tylko bardziej to południe i wschód. Przy czym perełka dlatego, że jest inna. Ale kwestia sporna czy smaczna, ponieważ buriaci gotują po pierwsze tłusto, po drugie w ogóle w okolicach Bajkału jest bardzo mało warzyw, więc na przykład jeżeli ktoś jest wegetarianinem, to ma duży kłopot. Magda nie je mięsa, więc zdarzało się, że po prostu zamawiała ziemniaki z surówką, ale a już w buriacji jest kłopot z tym. Jest dużo mięsa. Buriaci bardzo dużo mięsa jedzą. Często gotują zupy. Próbowałam, zupę nazywała się buchlior. To była dosłownie baranina z ziemniakami, z cebulą. No i w wodzie tak naprawdę, więc tak wyglądała ta zupa. Taką charakterystyczną potrawą buriacji są pozy. Pozy to są pierożki, które mają taką formę trochę stożkowatą, taką jakby babeczkowatą. One są trochę podobne do chinkali gruzińskich, no ale oczywiście nie do końca jest to to. Pozy w buriacji są wszędzie i czytam też taką opinię, że gdziekolwiek się je, one wszędzie są dobre i smaczne. One są z mięsem i jak się je rozgryza, to wycieka rosołek z nich, więc z racji tego, że ja jestem mięsożercą, to jadłam pozy. Pozy są w formie gotowanej, ale są też ugotowane i jeszcze podsmażone, na przykład w głębokim tłuszczu, więc ta chrupiąca skórka dodaje po prostu uroku. No i chyba tak, właśnie jakieś głównie dania mięsne i czebureki, chociaż czeburek kojarzy mi się bardziej z innymi krajami niż Rosją i Buriacją, ale tam też je się je wszędzie, więc też ratowałyśmy się, bo czeburek z serem, pieróg wielki smażony na głębokim oleju, sycił nas
na długo.
Tak, na długo i odpowiednio.
Do picia woda, kwas chlebowy.
Tak, woda i nie wiem, czy tak mogę oficjalnie mówić, ale spróbowałyśmy wielu gatunków piwa.
Punkt docelowy Irkuck.
Irkuck.
Wysiadacie w Irkucku.
Wysiadamy
i co się dzieje dalej?
I szukamy naszego miejsca noclegowego. W ogóle nasza wyprawa była zaplanowana częściowo. Naszym celem było przemieszczanie się. My miałyśmy zarezerwowane noclegi w Irkucku. To był jeden nocleg w hostelu i miałyśmy zarezerwowany nocleg w Listwiance, która jest około chyba 60-80 kilometrów od Irkucka i to już jest miejscowość nad samym brzegiem Bajkału. Kurort tak zwany. Ale o kurorcie zaraz powiem, ponieważ do naszych kurortów to bardzo daleko Listwiance. Miałyśmy zarezerwowany nocleg w Irkucku. Trafiłyśmy w zasadzie chyba bez problemu. Znaczy w ogóle przyjechałyśmy wieczorem. Więc przyjechałyśmy, zameldowałyśmy się, przespałyśmy się. Następnego dnia miałyśmy zwiedzać Irkuc, tak też zrobiłyśmy. Irkuc jest miastem ciekawym. Mam wrażenie, że czas się tam zatrzymał jakiś czas temu i to jest takie śmieszne poczucie, ponieważ ja się urodziłam w czasach PRL-u i tak naprawdę wiem, jak wyglądały kolejki, sklepy, witryny sklepowe, nie wiem, z gazet, książek, internetu. I mam wrażenie, że jak byłam w Irkucku, to musiało wyglądać tak. Takie miałam właśnie poczucie, więc dalej w Irkucku stoją panie z wielkimi baniakami, z kwasem, gdzie można podejść i tam za śmieszne pieniądze napić się po prostu kwasu z beczki.
Chlebowego.
Tak, kwasu chlebowego, tak, tak. Irkuck jest miastem zabudowy drewnianej głównie. Oczywiście rozbudowuje się i pojawiają się nowe budynki wysokie, szklane, czyli wszystko idzie w stronę europeizacji. Ale Irkuck jest miastem zabudowy drewnianej. Te domki były budowane na wiecznej zmarzlinie, która się teraz topi i te budyneczki się zapadają, więc to też dodaje tak jakby niesamowitego klimatu miastu, ponieważ domków drewnianych jest mnóstwo. One już są w różnym stanie. Niektóre są oczywiście restaurowane i gdzieś tam ci gospodarze dbają o nie, bo to są też ciągle domki, w których ludzie mieszkają, ale też po prostu widać, jak one się zapadają i czasami tam, gdzie na przykład do wejścia były dwa schodki, to teraz te schodki są na poziomie chodnika na przykład. Oczywiście królujący nad miastem Lenin, ulice typu Marksa, Lenina, komunizm wiecznie żywy. Taki jest też tam klimat. Samo miasto całkiem przyjemne. Przy czym też, żeby spędzić tam więcej czasu niż jeden dzień, to chyba nie. Szczególnie, że tak naprawdę to jest taka brama Syberii, chyba tak nazywają Irkuck. I rzeczywiście to jest miasto docelowe wielu turystów, gdzie właśnie jadą pociągiem, czy nawet przylatują samolotem. Lądują w Irkucku i dopiero potem ruszają dalej, więc spędziłyśmy tam więcej niż pół dnia, około 15-16 busikiem przejechałyśmy do Listwianki. Listwianka jest miasteczkiem położonym wzdłuż brzegu Bajkału. Samych mieszkańców jest tam około 1200. Oczywiście w sezonie pojawia się ich znacznie więcej. Tak zwany kurort. Przy czym do kurortu w naszym mniemaniu jest mu bardzo daleko. Plaże są kamieniste, przy czym też nie ma jako takich wielkich plaż, ani takich miejsc odpoczynku, ale to chyba też dlatego, że Bajkał z tej strony jest strasznie zimny. Temperatura wody to... My byliśmy w lipcu. Temperatura wody w lipcu około 4 stopni. Weszliśmy stopami, bo oczywiście trzeba było dotknąć tej wody, poczuć magię Bajkału. No to woda sprawiała ból. ale było to niesamowite uczucie tak czy siak. W Listwiance głównie domki, pojawiały się jakieś pensjonaty, hoteliki. Tam miałyśmy w ogóle niesamowitą przygodę, ponieważ zarezerwowany nocleg okazał się jakby anulowany. Przyjechałyśmy do Listwianki, okazało się, że nie mamy gdzie spać tak naprawdę. Rzeczywiście tak jakby nie mogę obwiniać gospodarza w 100%, że jest to ich wina, że wynajęli nasz pokój, ponieważ ktoś próbował się do mnie dodzwonić. Przy czym ja też na portalu zaznaczyłam, że preferuję kontakt mailowy, ponieważ połączenia z Rosją są strasznie drogie, nawet odbierane. I ktoś próbował się do mnie dodzwonić, ale założyłam, że to jest ktoś z pracy, więc tak jakby zignorowałam trochę ten telefon. A później się okazało, że właśnie próbowano nas dzwonić, ale że się nie odezwałyśmy, a ludzie często bukują, a potem rezygnują, nie przyjeżdżają, to wynajęto nasz pokój. No ale idźmy pospacerować, coś się wymyśli. W międzyczasie sprawdziłam w internecie, czy są jakieś możliwości zarezerwowania czegoś. To w ogóle absolutnie nie było możliwości. No, kurort i
lipiec.
I szczyt sezonu tak naprawdę. Ale nasze panie gospodynie okazały się w ogóle bardzo kreatywne. I wprawdzie nie dostałyśmy naszego pokoju, ale ściągnęły babcie i prababcie z daczy. I zamieszkałyśmy na jedną noc w mieszkaniu właśnie babci i prababci. Więc było to niesamowite, ponieważ mieszkałyśmy w takim zupełnie mieszkaniu prywatnym. Nasz pokój miał po prostu wielkie łóżko i kryształowy żyrandol. I rano dostałyśmy blin na śniadanie, więc po prostu w gratisie śniadanie jeszcze typowo rosyjskie. Też oczywiście kolejny raz moja znajomość języka rosyjskiego bardzo się przydała, bo po pierwsze i z tymi naszymi paniami, gospodyniami mogłyśmy się normalnie porozumieć, a też później z babcią i prababcią można było porozmawiać, więc ani one nie czuły się obco, bo przyjechali obcokrajowcy, tylko po prostu swobodnie sobie rozmawiałyśmy. Już na kolejną noc dostałyśmy swój pokój, spędziłyśmy tam dwie noce. a potem ruszałyśmy dalej, przy czym był lekki zarys, ale już nie było nic dalej, więc gdzie dojdziemy, co zrobimy i co się wydarzy, już było po prostu czystą kreatywnością, że tak powiem, i łaskawością przyrody. W Listwiance, albo w ogóle inaczej może, w Bajkale żyje bardzo dużo gatunków endemicznych, jeśli chodzi o zwierzątka, i jednym z nich to jest foka, nerpy, których nam się nie udało zobaczyć, one się strasznie chowają, ale jednym z takich, ja myślę, że jeżeli ktokolwiek wpisze, co zjeść na Bajkale gdzieś w internecie, to po prostu pierwsza rzecz, która się pojawi, to będzie omul. Omul to jest ryba z gatunku łososiowatych i uważam, że Listwianka jest po prostu królestwem omula. Są tam ryneczki i targi, gdzie omula sprzedaje się po prostu na dziesiątki sposobów. Jest wędzony na zimno, wędzony na ciepło, suszony, tu jakiś tam, nie wiem, pewnie smażony. Po prostu w każdej postaci można go tam zakupić, wręcz nawet można zapakować go próżniowo i wziąć ze sobą. Przy czym no, my miałyśmy jeszcze długą podróż przed sobą, więc no niestety nie mogłyśmy zabrać tego omula. Omul jest przepyszny, czy może dlatego, że ja lubię ryby, to tak jakby musiałam go spróbować i bardzo mi oczywiście smakował, ale samo to, że jadłam rybę, która pojawia się tylko tam, to było niesamowite. I byłyśmy tam tylko niecałe 2 dni i nie zdążyłam się najeść. Naprawdę nie zdążyłam się najeść. I tak liczyłam, że później w innych miejscach nad Bajkałem będzie można go swobodnie kupić, ale absolutnie, jeżeli ktoś wybiera się nad Bajkał, trafi do Listwianki, a później będzie miał jakieś inne cele, najedzcie się po prostu tego omula w Listwiance, bo później już nie jest tak łatwo i nie da się go kupić po prostu w takiej formie, takiej świeżej formie. Tam po prostu Listwianka rano wstaje, odpala wędzarnię i po prostu dym czuć w całej wiosce i jest to naprawdę pyszna rybka.
Lokalny przysmak.
Zdecydowanie tak, który po prostu polecam wszystkim.
Bajkał. Dojście do tego momentu pewnie już zabrało około tygodnia. Zostały 2 tygodnie. Jak ten czas wykorzystałyście?
Niecałe 2 tygodnie spędziłyśmy nad Bajkałem, ponieważ ja jestem w ogóle maniakiem podróży i strasznie chciałam jeszcze jakieś jedno państwo zahaczyć po drodze. Na początku był plan na Mongolię, ale w końcu wracałyśmy przez Kazachstan, więc tak naprawdę jeszcze zabrałyśmy 3 dni z tych 2 tygodni. No ale wróćmy do Bajkału. Naszym kolejnym celem było przedostanie się, a to może jeszcze wspomnę, że do Bajkału wpływa 336 rzek, a wypływa jedna Angara. Musiałyśmy się przedostać na drugą stronę Angary, z Listwianki do portu Bajkał, ponieważ od portu Bajkał do miejscowości Sludzianka prowadzi krugobajkalska magistrala. To jest kolejka wybudowana w XVIII i XIX wieku. Kiedyś to była część kolei krugobajkalskiej, teraz w zasadzie można uznać ją za taką kolej turystyczną. Pociągi jeżdżą, ale trzeba na nie trafić. I teraz to jest zagadka zawsze, ponieważ na dworcu w porcie Bajkał jest rozkład jazdy, który niekoniecznie zgadza się z tym, co jest w rzeczywistości. W internecie również można znaleźć rozkład jazdy, który odbiega od tego, który jest na dworcu i też niekoniecznie zgadza się z tym, co jest w rzeczywistości. Więc najlepiej pytać lokalsów tak naprawdę. Przy czym naszym celem było na początku przedostanie się właśnie do portu Bajkał. Z Listwianki do portu Bajkał odpływają promy. Jest ich kilka w ciągu dnia, można podejść do tego miejsca, gdzie odpływają promy i znaleźć rozkład jazdy i on się zgadza, więc spokojnie tutaj można na tym polegać. I z portu Bajkał ruszyłyśmy pieszo w stronę Sludzianki. Tak jak wspomniałam, cała trasa ma 86 kilometrów. Nie miałyśmy celu na przejście 86 kilometrów, aczkolwiek nie wiedziałyśmy, co nas w życiu spotka, bo nie wiedziałyśmy, kiedy będzie pociąg w zasadzie. Pociągi nie jeżdżą codziennie, na przykład jeżdżą w nim we wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę. Cała trasa jest w zasadzie odcięta od dróg. Z jednej strony są góry, z drugiej strony jest Bajkał. Więc jedyna opcja wydostania się z tej trasy to jest właśnie albo ten pociąg, na który się trafi, albo mieszkańcy, albo jacyś tam, że tak powiem, bogaci turyści mogą sobie zamówić jakąś łódkę albo inny pojazd pływający. No bo byłyśmy skazane na pociąg. Postanowiłyśmy przejść część trasy, przy czym tak naprawdę nie wiedziałyśmy, ile damy radę przejść. Trasa na początku jest dość przyjemna, ponieważ jest tor kolejowy. Tor jest jeden, więc nie ma możliwości, na przykład jeżeli kolejka jedzie z jednej, z drugiej strony, to się nie zdarza, że jadą dwie, jedna z jednej, druga z drugiej strony. Na początku jest ścieżka obok, więc jest dość wygodnie i komfortowo. Potem ścieżki już nie ma i trzeba iść po podkładach kolejowych, co jest dość kłopotliwe, ponieważ one nie są na długość kroku. Więc biodra w końcu, że tak powiem, odczuwają tą trasę. Kiedyś ta trasa była bardzo popularna i turyści bardzo często chodzili po tej trasie i można było naprawdę wielu turystów spotkać. Po drodze są stacyjki i te stacyjki zwykle są wyposażone w jakieś takie miejsca albo kempingowe, albo wręcz nawet coś a la nasze hostele, turbazy, bazy turystyczne. Pierwsza jest po około na przykład 8 kilometrach, no i później jakoś tak sukcesywnie mniej więcej w tych samych odległościach te stacyjki się pojawiają. Po około 15 kilometrach, bo dodam, że szłyśmy z naszym całym bagażem, wielkimi plecakami spakowanymi na 3 tygodnie, ja miałam kryzys. Powiedziałam mojej koleżance, że w ogóle absolutnie. Ja już nigdzie nie idę, bolą mnie plecy, bolą mnie ramiona i nie, w ogóle nie ma mowy.
Zostaję na stacyjce.
No to nawet nie była stacyjka. To nawet nie była stacyjka, tylko gdzieś było po drodze, powiedziałam, że w ogóle absolutnie nie, a czytałyśmy wcześniej, że jak jedzie pociąg turystyczny, bo jeżdżą pociągi turystyczne i takie powiedzmy, że rejsowe, to do pociągu turystycznego można w każdym momencie wsiąść. Sama trasa jest malownicza, już pomijając, że z jednej strony góry, z drugiej strony bajka. O pogodę miałyśmy, na początku było chwilowo pochmurno, ale to bardzo dobrze, bo po prostu gdyby od początku było takie słońce, jak było później, to bym umarła wcześniej. I trasa słynie z tuneli, ponieważ nie zawsze udało się wyżłobić te góry, żeby poprowadzić tą kolej, więc często wbijali się w góry i
wiercili tunele.
Więc tuneli jest sporo. Jeden najdłuższy ma nawet 800 metrów, nazywa się Połowinny i jest mniej więcej w połowie trasy. Tunele są różne od na przykład, nie wiem, 100-200 metrowych do takich, które mają na przykład 400-500 metrów i jeszcze zakręcają. Więc jak się wchodzi do tego tunelu, to czasami widać koniec, a czasami wchodzi się po prostu w zupełną ciemność. I tutaj miałyśmy kolejną przygodę, bo byłyśmy oczywiście przygotowane na te tunele. Wiedziałyśmy, że chcemy je zobaczyć. I miałyśmy latarki czołówki. Weszłyśmy do pierwszego, dłuższego tunelu, gdzie było ciemno. Moja czołówka jako tako działała, było wszystko w porządku. Okazało się, że czołówka mojej koleżanki Magdy całą noc świeciła chyba w plecaku. Więc miałyśmy ograniczenie świetlne, ale mimo wszystko dałyśmy radę. To było też niesamowite dla mnie, bo w międzyczasie jeszcze jadąc pociągiem do Irkucka czytałam książki Metro 2033, które opowiadają o tym, jak była wielka katastrofa w Moskwie i wszyscy, całe życie przyniosło się do metra moskiewskiego i z tuneli metra wyskakiwały różne, że tak powiem, potwory i różne dziwne rzeczy się w tych tunelach działy. Więc moja wyobraźnia w tych tunelach, takich szczególnie w tych, których nie widać było końca, działała po prostu bardzo mocno, więc miałam dodatkowe emocje. No ale tak czy siak warto było. Finalnie przeszłyśmy 42 kilometry w ciągu dnia.
Czyli jednak po odpoczynku powędrowałaś dalej.
Tak.
W ogóle nie zostałaś na 15 kilometrze.
Nie, Magda była dla mnie niesamowitym wsparciem. Ona zawsze tak umiała na mnie podziałać, że jak już miałam wielki kryzys i musiałam się wykrzyczeć, wygadać i powiedzieć, że absolutnie nie, nigdzie nie idę, to ona tak umiała mnie przekonać, że szłam dalej. No i w końcu z tych 15... Ja dalej nie wiem, jak ja to zrobiłam. Naprawdę nie wiem, jak ja to zrobiłam, bo przeszłyśmy tak naprawdę dystans maratonu z tymi wielkimi plecakami po mega niewygodnej nawierzchni, z bolącymi biodrami tak naprawdę już, do stacyjki, gdzie pojawiła się na horyzoncie jakaś właśnie baza turystyczna i tam się zaczepiłyśmy, przenocowałyśmy, przy czym też miałyśmy szczęście duże, już nawet nie chodzi o to, że oni nas przyjęli, nakarmili, tej samej nocy jechał pociąg w stronę Słudzianki. Więc gdybyśmy się na ten pociąg nie załapały, to kolejny był za 2 dni, więc nie opłacałoby się nam czekać, tracić czas, tylko byśmy pewnie te drugie 40 musiały przejść. Więc najadłyśmy się, wykąpałyśmy się, przespałyśmy się parę godzin i ruszyłyśmy już dalej pociągiem. I to był taki kolejny etap naszej podróży, gdzie odeszłyśmy trochę od Bajkału. Odbiłyśmy trochę od Bajkału do miejscowości Arszan. Dojechałyśmy tym pociągiem turystycznym do Słudzianki. Ze Słudzianki pojechałyśmy już busikiem do miejscowości Arszan. Arszan jest już w górach. To są góry tunkijskie, które są już bardzo blisko Mongolii. Tam już jest Buriacja. Buriacja jest rejonem rosyjskim i wszyscy mówią tam po rosyjsku, ale Buriaci już w zasadzie nie wyglądają jak Rosjanie. Tak jakby spojrzeć na nich, to już są zupełnie rysy mongolskie i klimat już zupełnie też się zmienia, ponieważ już z prawosławia przechodzimy na już taką kulturę bardziej tybetańską, mongolską, czyli pojawiają się dacany, bożki, pojawiają się ustawiane kopczyki, pojawiają się wstążeczki wieszane na drzewach albo na specjalnych słupach serge. No i pojawia się też zupełnie inna kuchnia. No i tam już są góry. Jesteśmy już kawał drogi od Bajkału, ale Magda uwielbia góry. Ja uważam, że nie znam ich jeszcze tak dobrze i wprawdzie zaszczepiono mi już tą miłość do góry i po prostu chętnie w góry pojadę, ale to też były takie moje początki z górami, więc czekała nas wycieczka w góry. Do Arszanu przyjechałyśmy w zasadzie Po prostu przyjechałyśmy. Nie miałyśmy ani noclegu, ani niczego. Nocleg znalazł się bardzo szybko w pensjonacie. Oczywiście poszłyśmy do lokalnej restauracji, znalazłyśmy jakąś ulotkę, zapytałyśmy, poszłyśmy. Się okazało, że wszystko jest, wszystko można załatwić. Ale też jak busiki przyjeżdżają, to lokalni mieszkańcy po prostu stoją, czekają i proponują właśnie noclegi u siebie. Za w sumie dość nieduże pieniądze. Wybrałyśmy się w góry, bo taki był też cel. Wspięłyśmy się na Szczyt Miłości. Szczyt Miłości pięknie brzmi, fajnie wygląda, bo już z miasta widać po prostu ten szczyt. Wybrałyśmy się z samego ranka, weszłyśmy. Niektórzy twierdzą, że byłyśmy pechowcami, ale ja uważam, że spotkało nas przeogromne szczęście, ponieważ oczywiście nie miałyśmy możliwości wyboru terminu. Mogłyśmy to zrobić albo teraz, albo wcale. Góra była w chmurach, więc tak naprawdę z góry nie miałyśmy jakichś super widoków, bo miałyśmy po prostu, byłyśmy w jednej wielkiej chmurze. Ale jak tylko zeszłyśmy, to była taka burza. Ja się boję burzy, więc uważam, że naprawdę lepszy był brak widoków. Znaczy, oczywiście te chmury się przecierały gdzieś tam po drodze, ale tej burzy to chyba bym nie przeżyła w tych górach. Widoki były niesamowite. Co nas zaskoczyło bardzo mocno, dzięki przewodnikom wiedziałyśmy, jak mamy mniej więcej do tej góry trafić. Ale szlaki są zupełnie nieoznaczone. I gdzieś tam po drodze spotkałyśmy jakiegoś człowieka i pytam się, czy my w ogóle dobrze idziemy, czy to jest dobra droga na Szczyt Miłości. A on mówi, tak, do góry idźcie. Doszłyśmy do góry. No, dotarłyśmy, szczyt jest oznaczony, jest w sumie dość wąski, ale kilka osób się na samym szczycie mieści. Widoki są piękne. To, co zdążyłyśmy zobaczyć z bliska, nas zachwyciło. Jak schodziłyśmy później niżej, to już wiadomo, te chmury były wysoko dość, więc coraz więcej udało nam się zobaczyć cały Arszan. Ja przy zejściu już miałam dość duży kłopot, ponieważ byłam nieprzygotowana technicznie. I zakwasy w nogach po prostu tak dały o sobie znak, że schodziłam na sztywnych nogach. Następnego dnia miałam po prostu niesamowite zakwasy, ale to były po prostu chyba jedne z najprzyjemniejszych zakwasów w życiu. W ogóle ze Szczytem Miłości jest związana legenda, że jeżeli para wchodzi razem na Szczyt Miłości, to ich miłość będzie silna, długa, trwała, intensywna. I co było zabawne, do tej pory przytaczamy historię, jak już schodziłyśmy ze Szczytu Miłości, to spotkałyśmy parę wchodzącą, gdzie szedł chłopak i dosłownie ciągnął dziewczynę za rękę, a ona się opierała strasznie. Już nie wnikamy, czy była tak bardzo zmęczona, czy jednak stwierdziła, że w nosie ma tą miłość. Ale to była właśnie dość zabawna historia. Też się śmiejemy, że ja byłam wprawdzie z koleżanką, więc może trochę przerobimy legendę z miłości na przyjaźń, ale rzeczywiście trochę zaryzykowałyśmy, bo my się znałyśmy wcześniej, ale nie znałyśmy się tak bardzo dobrze. I wyjechałyśmy razem w 3-tygodniową podróż. Wiadomo, w podróży różne emocje targają nami, więc nie wiedziałyśmy, jak to się potoczy i co będzie się działo, ale uważam, że ta podróż, nie wykłóciłyśmy się ani razu, że ta podróż też zacieśniła naszą przyjaźń, więc czy to będzie ten Szczyt Miłości, czy w ogóle te 3 tygodnie w trasie, ale do tej pory się przyjaźnimy i jest naprawdę fajnie, więc taki nowy etap w życiu. Tak, zeszłyśmy ze Szczytu Miłości. Sama miejscowość Arszan jest miejscowością uzdrowiskową, przy czym też do uzdrowiska to tam daleko. Są oczywiście sanatoria, przeogromne, wielkie budynki pobudowane, parki, przy czym to pewnie miało swoją świetność, ale dziesiątki lat temu, więc strasznie wygląda to zaniedbanie. Są pijalnie wód, specjalne prysznice z tymi, że tak powiem, zdrowymi wodami i targi z ziołami, więc oprócz omula, który trzeba spróbować w listwiance, to ja zachęcam do kupienia, próbowania ziół bajkalskich i właśnie takim jednym z nich jest rododendron, który też rośnie dosłownie tylko tam właśnie w górach bajkalskich. To jest różanecznik Adamsa, który zresztą też przywiozłyśmy. On ma funkcję pobudzającą pracę serca, więc dodającą energii życiowej. To są takie listeczki, które się dodaje do herbaty. Mają fajny zapach. Nie ma może jakiegoś konkretnego smaku, ale jednak dodają takiego charakteru herbacie, bo to się dodaje do herbaty. Tam nad Bajkałem mają takie targi, gdzie w zasadzie całe stoły są zastawione właśnie ziołami, różnymi roślinnościami, suszonymi przyprawami właśnie z tego regionu. Chociaż nie, chyba może nawet nie przyprawy, tylko bardziej zioła. Tak mi się wydaje, że bardziej zioła niż przyprawy. I na przykład też jednym takim z charakterystycznych ziół jest herbata kurylska, która też rośnie tam i sprzedają to na potęgę i piją to na potęgę. I jedna rzecz po prostu obowiązkowa do spróbowania to jest siera. Siera to jest bajkalska guma do żucia, która jest niczym innym jak żywicą od drzewia. Jest to w kolorze brązowym, sprzedaje się w małych woreczkach. Jak jest oczywiście na słońcu, to rzeczywiście ma to taką plastyczną formę. Próbowałyśmy. Jakbym lizała drzewo, dosłownie. Albo jadła szyszkę. Więc było to dość ciekawe uczucie. Lepi się do zębów niemiłosiernie. Podobno można wypić zimną wodę i się odkleja, ale długo walczyłyśmy z tą sierą na zębach. No ale spróbowałyśmy przy smaku bajkalskiego. Tak więc nie kupują gumy do żucia, tylko żują właśnie żywice. Akurat jak już jesteśmy obok tych wszystkich ziół i smaczków Bajkału, to jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy. My w Polsce skubiemy sobie słonecznik. A oni skubią sobie orzeszki cedrowe. I rzeczywiście te orzeszki cedrowe można kupić już wyłuskane, albo takie w skorupkach i sprzedają to też w każdym sklepie, w każdym właśnie na każdym takim ryneczku i na potęgę jedzą orzeszki cedrowe, które są w ogóle mega pyszne.
Z miasta Arszan ruszyłyście dalej?
Dalej i tak naprawdę to było serce chyba naszej całej podróży, ponieważ z gór wróciłyśmy tak naprawdę do Słudzianki, gdzie dojechałyśmy tym pociągiem, ale ze Słudzianki pojechałyśmy już busikiem do Irkucka i w Irkucku już miałyśmy taki cel zrobienia zakupów, ponieważ wybierałyśmy się na wyspę. Na wyspę Olchon, która jest mniej więcej w środku całego Bajkału i nazywają ją sercem Bajkału. I to jest dla mnie najbardziej niesamowite miejsce nad całym jeziorem, ale wiedziałyśmy też właśnie, że wyspa jest wyspą, sklepy oczywiście są, ale czytałyśmy, że jest problem z warzywami, a że obie jesteśmy warzywożerne, więc zrobiłyśmy duże zakupy w Irkucku. Busikiem pojechałyśmy na Olchon. Z samego Irkucka do Olchonu jest około 300 kilometrów. Busiki, tak zwane marszrutki rosyjskie, suną po drogach po prostu z niesamowitą prędkością, także zastanawiałyśmy się, czym tam dojedziemy w ogóle. Co niesamowite jest na drogach nawet szybkiego ruchu, że w każdym momencie po prostu może wyjść stado krów. Więc miałyśmy też takie jedno szybkie hamowanie po drodze. Dojeżdża się do brzegu lądu tak naprawdę, ponieważ wyspa nie jest połączona żadnym mostem, tylko kursują promy. Promy, które przewożą ludzi i auta. Ten przesmyk między lądem a wyspą nazywa się Bramą Olchonu. I jak się tylko przepłynie tę część, to wchodzi się w zupełnie inny świat. Zupełnie inny świat, który da się odczuć dosłownie po pierwszych paru metrach, ponieważ nie ma asfaltu. Drogi są piaszczyste, dość nierówne i tak jak, nie wiem ile jechaliśmy po drogach szybkiego ruchu, ale myślę, że ze 150 busik jechał, to tam się zwalnia do 20 na godzinę. I mimo tego, że cała wyspa ma niecałe 80 km długości, nasz cel był po środku, bo to była miejscowość Hużyr, czyli największa i w zasadzie można to nazwać stolicą wyspy, główne miasto wyspy po około 40 kilometrach od brzegu, to te 40 kilometrów to my chyba ze 2 godziny jechaliśmy, jak nie lepiej, więc da się od razu odczuć zupełnie inny klimat. Wyspa jest wyspą stepową, więc w zasadzie drzew jest niewiele, ale dzięki temu widać te wszystkie kształty, które się budują właśnie pod trawami i całe ukształtowanie terenu. Jest to taka, może nie do końca pustelnia, ale czuje się tam pewną magię. Wyspa jest wyspą trochę szamańską, wielu szamanów i miejsc takiego kultu szamańskiego można tam spotkać. My same nocowałyśmy u Nadzieżdy, która tam mieszka od wielu, wielu lat, ale ma też takie wybudowane małe drewniane domki dla turystów. Znalazłyśmy to też w internecie, ale to też było takie w zasadzie planowanie na chwilę przed, że o dobra, to już wiemy, że tego dnia pojedziemy na Olchon, to coś może znajdziemy sobie. Bardzo fajne jest to, że ci kierowcy busów rozwożą turystów pod dane miejsca, ponieważ gdyby nas kierowca wysadził w centrum miasta, nie byłoby szans, żebyśmy tam dotarły. Żadne, znaczy mimo tego, że miałyśmy rosyjską kartę i internet, ale światło jest tam tylko na głównej ulicy. Poza tym jest zupełna ciemność. W ogóle energię elektryczną doprowadzono tam w 2004 roku, więc stosunkowo całkiem niedawno. Kanalizacji nie ma do tej pory, a wodę pitną dowozi się beczkowozami, więc to jest w ogóle niesamowite. Przy czym mimo tego, że miejsce, w którym mieszkałyśmy, było takie najbardziej kempingowe i prymitywne, uważam, że to było w ogóle najlepsze i najwspanialsze miejsce chyba, w jakim w życiu byłam. Samo to, że nasza Nadzieżda była kobietą, która miała niesamowitą wiedzę, właśnie z racji tego, że mówię po rosyjsku, mogłam z nią też dużo porozmawiać. Ona sama była, jest z Nachorem. Jej mąż był szamanem, ma dwóch synów. Jeden syn żyje latem z nią, a zimą gdzieś tam właśnie w związku z pracą w jakimś tam innym większym mieście. A drugi syn żyje w ogóle w Hiszpanii z żoną, ale też akurat na te wakacje przyjechał, więc miała dwóch synów obok siebie. I też opowiadała właśnie nam różne historie. To, że na przykład w jej synu, tym starszym, płynie ta szamańska krew, więc to wszystko jest jakby gdzieś tam z pokolenia na pokolenie przekazywane. Dużo nam przekazała takich mądrości życiowych. O związkach, o zdrowiu, o tym, jak my sami postrzegamy siebie, jak tak naprawdę wymawiamy sobie czasami choroby, a to wszystko gdzieś tam dzieje się w naszej głowie. No i była w ogóle niesamowicie ciepłą kobietą, więc tak jakby miejsce, do którego trafiłyśmy, było magiczne. Ja też cały czas powtarzam, że sam Olchon jest miejscem pełnym magii i mimo tego, że jestem osobą wierzącą i tak jakby te wszystkie bóstwa pogańskie czy szamańskie mnie nie dotyczą tak naprawdę.
Traktujesz je z dystansem.
Tak, i nie wierzę w te ich wierzenia, święte wody, święte źródła, które gdzieś tam wypływają. To jest się tam na tym Olchonie i ma się wrażenie, że to wszystko gdzieś nas otacza, gdzieś nas dotyka, gdzieś tak jakby wchodzi w nas i mimo tego, że nie wierzymy, to czujemy jakąś tą taką energię wyspy. I ja rzeczywiście to czułam i to było dla mnie w ogóle niesamowite uczucie. Na Olchonie spędziłyśmy 4 dni i uważam, że to były najwspanialsze 4 dni z całej wycieczki. Ponieważ jakby właśnie emocjonalnie dużo tam przeżyłyśmy, ale też miałyśmy różne fajne przygody. Oczywiście zaczęłyśmy od zwiedzania Hużyru. Znaczy przyjechałyśmy w ogóle późnym wieczorem, więc się, że tak powiem, nawet nie meldowałyśmy, tylko gospodarze na nas czekali, pokazali nam domek, my poszłyśmy spać, rano wstałyśmy, więc załatwiliśmy wszelkie formalności. A potem poszłyśmy zwiedzać miasto. Śmieję się, że to jest taki swoisty dziki zachód, wschodni dziki zachód, ponieważ główna ulica miasta jest szeroka na 10-12 pasów drogowych. Przejeżdża auto i po prostu wzbija się taki kurz i pył, jak po prostu na dzikim zachodzie, tylko dorożek brakuje, jeżdżą auta. Są w mieście miejsca kultu. Najsłynniejsza to jest skała szamanka, która jest uświęconą skałą szamanów. Mieszkał tam też pewien szaman, więc w związku z tym ustawiono tam ołtarzyk, jest miejscem kultu i pamięci. I jest legenda, że kobiety nie mogą zbliżać się do skały szamanki, ponieważ grozi to bezpłodnością na przykład. A oprócz tego niedaleko skały szamanki, na przylądku Burhan, są postawione słupy Serge. Serge to są słupy oczywiście też związane z szamanizmem i one tak jakby wiążą niebo z ziemią i z podziemiem. Ich celem było przywiązywanie koni i też jakby legenda mówi o tym, że ponieważ te słupy mają 3 wyżłobienia i górne wyżłobienie było do koni z niebios, średnie do koni ziemskich, a dolne do tych koni z podziemia. Teraz są tak jakby też słupami kultu, ponieważ przywiązuje się do nich kolorowe wstążki. Każdy kolor wstążki ma jakąś intencję albo podziękowanie i rzeczywiście jest tak, że ci mieszkańcy albo nawet też turyści, przy czym turyści myślę, że robią to tak bardziej dla zabawy, bez jakiegoś tam uduchowienia, przywiązują te wstążeczki właśnie z jakimiś tam życzeniami i tak dalej, ale dalej jest to jakby kult właśnie szamański związany z tymi, co umarli. I ustawiają też kopczyki kamienne, które też są kultem szamańskim tak naprawdę.
Rytuałem.
Mają mnóstwo takich miejsc, gdzie są wystawieni bożkowie, na przykład gdzieś w okolicach portu na przykład, który też chroni port przed zniszczeniem na przykład. Albo są skały i ze skał wypływało źródełko, to przyszedł szaman i rozbił to źródełko na 2 i jest teraz damskie i męskie i jak się napijemy tej wody, to ona oczywiście da nam życie, energię i niesamowite rzeczy. Więc takich miejsc tam jest bardzo dużo. Zwiedziłyśmy Hużyr. Kolejnego dnia postanowiłyśmy wybrać się na koniec wyspy. Przylądek Haboi, też jedno ze świętych miejsc, do którego zmierzają wszyscy turyści. Przy czym zrobiłyśmy to w niestandardowy sposób, ponieważ głównie turyści przyjeżdżają i rezerwują sobie wycieczki łazikami, które są niezniszczalne, a my postanowiłyśmy wypożyczyć rowery. Nasza pani Nadzieżda, jak się dowiedziała, że chcemy tam dojechać na rowerach, to przed wyjazdem błogosławiła nas 3 razy i stwierdziła, że naprawdę chyba nie wiemy, na co się piszemy, że tam się nie da dojechać na rowerze, że droga jest taka, że prawie jej nie ma i że jest strasznie i że będzie ciężko. My dojechałyśmy na Haboj rowerami, ale to rzeczywiście była bardzo trudna droga, bo momentami tej drogi nie było. Momentami były wydmy, momentami były wyrwy po prostu na drodze, której nie było. Góra, dolina, więc czasami też próbowałyśmy się na zjazdach tak rozpędzić, żeby jak najwyżej wjechać pod górę, żeby później nie musieli tego roweru wprowadzać. Ja myślę, że jeżeli będą nas słyszeć biegacze, to jest takie porównanie. Ja przebiegłam maraton w 4 godziny, 3 minuty. To były 42 kilometry. Mniej więcej tyle samo odległościowo było do Haboj, a przyjechałyśmy to w 4:20 na rowerach. Więc jechałyśmy na rowerach wolniej niż ja biegłam. To tylko świadczy o tym, że rzeczywiście droga była strasznie ciężka. My tam dojechałyśmy i jakby jedyny minus był taki, że tak jakby nie umiałyśmy się do końca cieszyć tym szczęściem, że jesteśmy w tym miejscu i że w ogóle jest tak pięknie, chociaż oczywiście poszłyśmy na koniec wyspy, zobaczyłyśmy to, co miałyśmy zobaczyć. Później nasza Nadzieżda nas zapytała, czy poczułyśmy magię, więc tak się zaśmiałyśmy między sobą, tak. Czułyśmy fajnie, byliśmy zmęczone niesamowicie i pojawił się po prostu kolejny problem. Musimy stamtąd wrócić. Wróciłybyśmy na tych rowerach, gdybyśmy musiały, ale spotkałyśmy tam buriatów, którzy otworzyli swój prywatny biznes i codziennie rano jechali z lodówką pełną jedzenia i wody, bo to po prostu koniec wyspy, nie było nic. I sprzedawali ją po prostu z marżą pewnie 3-4-krotną, ale widzieli chyba, że jesteśmy w takiej lekkiej konsternacji i stwierdzili, że jak chcecie, to my was zabierzemy. No i tu przeżyłyśmy kolejną przygodę, bo rzeczywiście oni nas zabrali z powrotem. Rowery przymocowali po prostu takimi cienkimi linkami na dach auta, które miało tylko taką kratkę. My siedziałyśmy w środku tego łazika razem z lodówką, plastikowymi krzesłami, jakimiś tam kubełkami i innymi rzeczami. Nasze rowery po tych wyrwach po prostu skakały, tylko zastanawiałyśmy się, kiedy spadną i co się z nimi stanie i co powie ten człowiek, u którego wypożyczyłyśmy rowery. Ale potem już nie miało to dla nas zupełnie znaczenia. Dojechałyśmy całe zdrowe, nasza Nadzieżda była po prostu przeszczęśliwa, a my dzięki temu następnego dnia mogłyśmy wypłynąć na wycieczkę już taką łódką po małym morzu, ponieważ już, tak powiem, zaliczyłyśmy ten punkt końca wyspy na rowerach, więc udało nam się kolejną część wyspy jeszcze zobaczyć i inne wyspy, które są obok. I udało nam się wykąpać w małym morzu. Małe morze jest między lądem a wyspą Olchon i tam temperatura jest już około 15 stopni, więc jest kąpiel bardzo przyjemna i taka orzeźwiająca.
Bo wyspa Olchon jest na Bajkale, tak?
Tak, wyspa Olchon jest na Bajkale, tak. Ona jest mniej więcej po środku Bajkału.
Czy to był ostatni punkt w waszej podróży nad Bajkał?
W podróży bajkalskiej tak, ponieważ już z samego Olchonu udałyśmy się bezpośrednio na lotnisko w Irkucku. Wracałyśmy przez Kazachstan. Poleciałyśmy do Almaty, tam spędziłyśmy 3 dni i już później przez Moskwę wróciłyśmy do Polski samolotem.
Gdybyś mogła, wróciłabyś nad Bajkał?
Pewnie, że tak wróciłabym nad Bajkał, tylko tym razem zrobiłabym to w innej porze roku. My byłyśmy w lipcu i zawsze jest takie skojarzenie, że Syberia to zimno. Lato syberyjskie jest bardzo gorące i bardzo suche. I wydaje mi się, że ja przeżyłam tam jedno z moich gorętszych lat. Takie wspomnienia, które mam w związku z tym latem, są takie, że ja dość mocno miałam przypieczone ręce. Takie, że aż pojawiały mi się takie bąbelki od spieczenia. I pamiętam, jak szłam na zachód słońca na Olchonie, i to było słońce, które już było ledwo nad horyzontem. Ono już się w zasadzie chowało, ale ja nie mogłam iść z wyprostowanymi rękoma, ponieważ paliły mnie po prostu ręce. Więc to słońce jest tam bardzo ostre i jest bardzo gorąco, ale dzięki temu, że jest sucho, da się to spokojnie wytrzymać. A ja nad Bajkał bym wróciła w takiej porze zimowo-wiosennej, tak naprawdę około marca, ponieważ Bajkał jest wtedy jeszcze zamarznięty, ale już nie ma na nim śniegu, więc można zobaczyć przejrzystość wody i pod lodem te wszystkie roślinki, pęknięcia lodu, takie bąbelki, które, że tak powiem, już zaczynają wychodzić i przez to żłobią jakieś tam różne wzory na tej wodzie. Więc myślę, że kiedyś tam wrócę, chociaż mam kolejny cel Kamczatkę, ale myślę, że znowu będę musiała parę lat na to poczekać, więc Bajkał tak, jak najbardziej tak, ale inna pora roku.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Anna Buczel, autorka bloga Biegam z wypiekami. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.